Przy telefonie Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Kłaniam się, dzień dobry, pozdrawiam serdecznie.
Były wiceminister administracji i spraw wewnętrznych i administracji, ale zanim na granicę, zanim do obrony polskiej granicy, zanim do działania polskich funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej na pograniczu polsko-białoruskim, to pytanie polityczne nie huczy nie tylko Sejm, ale cała polska polityka od plotek. Dzisiaj o 19:00 spotkanie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Ważą się losy wiceministra sportu Łukasza Mejzy. Pan poseł jako ważny i długoletni polityk Prawa i Sprawiedliwości, jak obstawia, jak się skończy kariera pana ministra?
Bym nie budował napięcia wokół tej sprawy. Musi być rzecz cała dogłębnie wyjaśniona, bo Prawo i Sprawiedliwość jest partią wysokich standardów i chcemy te standardy utrzymać. W każdym przypadku trzeba o to dbać i ta sprawa też tego wymaga, ale oczywiście są odpowiednie służby państwowe, które mogą zweryfikować doniesienia medialne na ten temat i myślę, że decyzje w tej sprawie w sposób oczywisty należące do pana premiera, bo to on kształtuje skład rządu, oczywiście uzyskując poparcie politycznego zaplecza, będą wynikały z tego, jaki będzie wynik tej badania. Nie wiem, czy są już wnioski, czy są przygotowane decyzje, ale proszę nie sądzić, że spotkanie klubu jest czymś nadzwyczajnym. Pan prezes...
Ale nie na każdym spotkaniu klubu prezes Jarosław Kaczyński zabiera głos, tak, a na tym ma zabrać.
Ale chcę powiedzieć, że może nie tyle bardzo często, ale dosyć często pan prezes jednak uczestniczy w posiedzeniach klubu i wtedy, kiedy są do omówienia ważniejsze sprawy, to jest obecny, przekazuje przede wszystkim stanowisko partii klubowi. Ale czy to będzie dotyczyło dzisiaj tej sprawy, to trudno powiedzieć.
Pan poseł powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość to jest partia wysokich standardów. Pojawiła się teza, jeżeli nie będzie zarzutów prokuratorskich, nie będzie dymisji. Czy to jest ten limes, czy może jest coś więcej? Może, bo nie zawsze łamie się prawo, ale czasami można postąpić niemoralnie. Czy osoby, które nie złamały prawa, ale działały na jego granicy, powinny być wiceministrami w rządzie Prawa i Sprawiedliwości?
Tak, panie redaktorze, oczywiście, że standardy moralne, standardy etyczne są również ważne. Właśnie o tym myślałem, mówiąc o wysokich standardach, które przyjęło Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to wynika z naszej nazwy. Nazwa jest bardzo zobowiązująca. Rzecz nie może dotyczyć tylko i wyłącznie kwestii prokuratorskich, to jest sprawa karna. Natomiast kwestia oceny moralnej prowadzi też do oceny i decyzji politycznych. Ale powtarzam raz jeszcze, nie mamy wiedzy na ten temat. Media żyją od kilku dni tą sprawą. Ja myślę, że jest w ogóle rodzaj przesady w tym, żeby zajmować się aż tak bardzo jedną osobą, mimo że jest wiceministrem, i wokół tego budować jakieś szczególne napięcie. Jeżeli sprawa zostanie wyjaśniona na niekorzyść pana wiceministra Mejzy, to na pewno pan premier będzie wiedział, jakie decyzje podjąć, ale nie możemy wydawać wyroków na podstawie informacji prasowych. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jeżeli potwierdziłyby się te doniesienia, to oczywiście trzeba byłoby stwierdzić jednoznacznie, że te standardy, o których mówimy, zostały naruszone. Najpierw trzeba to wyjaśnić.
Takie wyjaśnienia będą, jak rozumiem, pan poseł myślał, się pojawią na tym klubie, który ma być o 19:00?
Nie wiem, zobaczymy. Klub parlamentarny zajmuje się różnymi sprawami, nie jedną sprawą pana Mejzy, a dotąd właściwie się nie zajmował nigdy jeszcze tą sprawą, więc może decyzje na ten temat zresztą nie zapadają na klubie, panie redaktorze. Klub parlamentarny nie podejmuje decyzji personalnych, proszę o tym pamiętać, nie podejmuje decyzji personalnych, jeżeli chodzi o obsadę w rządzie. To jest decyzja premiera, konsultowana z władzami partii. No, klub oczywiście jest zapleczem parlamentarnym, politycznym zapleczem dla rządu, więc powinien być o tym poinformowany, ale nie jest tak, nie ma takiej praktyki, żeby każdą nominację czy każdą decyzję o zmianie w rządzie uzgadniać z klubem. Nie ma takiego wymogu ani prawnego, ani takiego zwyczaju.
Pan poseł jeszcze z oceną się wstrzymuje, ale są politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy w ocenach się nie ociągają, nie wstrzymują. Kacper Pożyński z Gdańska, Sylwester Tułajew z Lublina, dwóch młodych posłów, to nie tylko oni, mówią wprost. To, co wiemy, już teraz wskazuje, że taki człowiek nie powinien być ministrem czy wiceministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, to są osoby, które właśnie chcą trzymać się zasad, tych wysokich wymagań i z tej pozycji oceniają tę sytuację. Tylko ja jestem, może dlatego, że trochę starszy od kolegów posłów, ale podzielam ich punkt widzenia. Poza tego jestem ostrożniejszy, uważając, że najpierw sprawa musi być dogłębnie zbadana. I powiem jasno i wyraźnie, że jeżeli to, co donoszą media, okaże się prawdą, no to przecież moje spojrzenie będzie tak samo na ten temat jednoznaczne, ale czekam na te wyjaśnienia. Ja nie mam jako ani obywatel, ani jako poseł instrumentu, żeby weryfikować doniesienia medialne. Z tego, co można wnioskować z obrazu medialnego, no to rysuje się ten obraz bardzo niedobrze, no ale to wymaga naprawdę weryfikacji. Panie redaktorze, nie chcę bronić pana Mejzy ani nikogo, ale nie też nie chcę bezpodstawnie czy bez wystarczających dowodów oskarżać. Sam doświadczyłem ataku mediów i wiem, że niejednokrotnie jest tak, że w tym, co donosi prasa, czy internet, czy telewizja, zwłaszcza niektóre redakcje, nie ma prawdy, czasem nawet odrobiny prawdy nie ma. W tej sprawie być może jest inaczej, to musimy poczekać na wyjaśnienia. Do wyjaśnienia służb państwowych i przez to jakby na oceny politycznej. I nie chciałbym naprawdę ani w tej sytuacji, chociaż oczywiście daleki jestem od najmniejszej akceptacji dla tego typu spraw, postępowania, gdyby ono się okazało prawdziwe, ale właśnie trzeba opierać to na zbadanych i zweryfikowanych faktach w każdym przypadku, bo nie możemy dawać też pretekstu do tego, żeby łatwo wykonywać oceny kogokolwiek by się nie dotyczyło bez głębokiego sprawdzenia.
To jeszcze odchodząc od samej postaci pana ministra Mejzy, ogólny obraz polityczny, to nie jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość płaci coraz większą cenę polityczną za utrzymanie większości sejmowej, że trzeba sięgać po coraz szersze, dalsze szeregi, może bardziej wątpliwe, żeby utrzymać większość w kolejnych głosowaniach?
Panie redaktorze, no trzeba powiedzieć szczerze, że tak jest, że oczywiście ponosimy pewną cenę, no przecież jakby wyglądała moja wypowiedź, moja wiarygodność, gdybym powiedział, że tak nie jest. No tak jest i każdy to widzi, każdy to wie, że ponosimy pewną cenę. Oczywiście większość parlamentarna jest ważną wartością, żeby można było realizować nasz program dla Polski, którego Polska potrzebuje, więc jest to wartość ważna. Jednakowoż nie jest to wartość bezwzględna, za którą należałoby zapłacić każdą cenę. Każdej ceny za to mimo wszystko, mimo że to ważą się losy Polski, ważyć nasze bezpieczeństwo, ważyć nasza przyszłość gospodarcza, społeczna, przyszłość w ogóle naszej kondycji na arenie międzynarodowej. No przecież dużo by można mówić, czym się różni różne sprawy, polskie sprawy pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, a jak to się ma do tego, co miało miejsce za niechlubnych czasów rządów PO-PSL. I to jest wartość oczywiście. Trzeba zrobić wiele, żeby utrzymać większość parlamentarną, doprowadzić nasze działania do końca kadencji, te procesy doprowadzić do pewnego etapu czy finału nawet, w zależności od dziedziny i sprawy, i też stworzyć szansę na kontynuację tego dzieła i tego programu na przyszłą, kolejną kadencję. To jest wielka, ważna sprawa, ale w mojej ocenie mimo wszystko ona nie jest najważniejsza. Gdyby się okazało, że trzeba zapłacić za to zbyt dużą cenę, no to niestety to wtedy tej ceny zapłacić nie będzie nam wolno. No, pewnie się na to byśmy nie zdecydowali. Pokazaliśmy w przypadku kryzysu w roku 2007, że potrafimy podjąć nawet najdalej idące decyzje, które mogą
teraz
potem
może być
kosztować.
Podobnie, jeżeli się okaże, że ta większość będzie kruszeć, a trzeba już nie będzie skąd dobierać nowych głosów, ale będą to tak głosy wątpliwe, że nie będzie warto ich brać na pokład?
No, mam nadzieję, że tak do tego nie dojdzie, że jeszcze jednak tutaj po pierwsze nastąpi pewne opamiętanie, poza tym być może są jeszcze jakieś rezerwy, na które można liczyć, że są jeszcze posłowie, którzy gotowi są dołączyć do, przypomnę taką nazwę, której teraz nie, której się nie używa, ale szkoda, do obozu dobrej zmiany, bo tak nazywaliśmy nasze działania i nasze cele w pierwszej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości. Może tacy posłowie jeszcze są w innych klubach, być może zechcą poprzeć. No tutaj mamy choćby do czynienia z postawą posłów Konfederacji. To nie jest duży klub, ale czasem nas wspiera w głosowaniach, czasem pojedynczy posłowie z innych klubów, więc może są jakieś rezerwy jeszcze, ale być może też i tej większości, która jest teraz, wystarczy, bo ona nie wisi na jednym, bo nie jest zawieszona na jednym pośle, jest pewna przewaga, nieduża, ale jest i jest też szansa, że ta przewaga się utrzyma.
No i jeszcze jest opozycja, która jest mocno niezdyscyplinowana. Wczoraj głosowania w Sejmie nad poprawkami Senatu. Nie było na sali czasami 12 posłów koalicji rządzącej, a i tak wygrywaliście i to z pewną przewagą dość spokojnie kolejne głosowania. Odrzucaliście kolejne poprawki Senatu, mimo że w niektórych poprawkach cała Konfederacja była za Senatem, a i tak głosowania poprawki senackie przegrywały. Właśnie tej ustawy, która przyjęta przez odrzucone poprawki Senatu, podpisana przez prezydenta, płynnie przejdziemy stanu wyjątkowego do zapisów z ustawy o ochronie granicy. To dobrze? Nie jest tak, że to jest jednak pewne wprowadzenie stanu wyjątkowego aktem prawnym zupełnie innej rangi, bo rozporządzeniem?
Nie, panie redaktorze, to powiem tak, niedobrze, że ma miejsce taka sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Bardzo niedobrze. Zagrożenie jest największe od 30 lat, od kiedy odzyskaliśmy suwerenność i wyzwoliliśmy się spod wpływu Związku Sowieckiego i stworzyliśmy naprawdę suwerenne, demokratyczne państwo. Takiego zagrożenia dotąd nie było. Ono pojawia się po raz pierwszy i to jest bardzo poważny powód do zmartwienia, ale także jest to powód do podejmowania określonych działań dla bezpieczeństwa naszych granic i terytorium Rzeczypospolitej i w ogóle Polski i nas wszystkich. I te działania właśnie temu służą. Prowadziliśmy stan wyjątkowy, został on potem przedłużony. Przepisy mówią o tym, że ma tu miejsce pewne ograniczenie czasowe. Ten czas się skończył, czas obowiązywania stanu wyjątkowego i jego reguł, jego przepisów, ale nie skończyło się zagrożenie. W związku z tym trzeba szukać sposobów, żeby zapewnić to bezpieczeństwo na granicy, którego tak bardzo potrzebujemy. Ta ustawa, która wzbudziła takie kontrowersje wśród posłów opozycji, polityków opozycji, nie jest niczym nadzwyczajnym, panie redaktorze. To jest po prostu nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Nic nadzwyczajnego w tej ustawie nie zostało zapisane. A te pewne ograniczenia, które się pojawiły, które są kwestionowane, wynikają z tego, że trzeba zapewnić warunki do działań na rzecz bezpieczeństwa służbom państwowym, wojsku, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Policji i państwu polskiemu i jego instytucjom. I nie można zgodzić się na to, że w imię nawet tak ważnych wartości, jakim są wolności obywatelskie w poruszaniu się, czy prawo dziennikarzy do relacjonowania, do pobytu tam, gdzie dzieją się wydarzenia, to nie może być ważniejsze niż bezpieczeństwo. Konstytucja też dopuszcza ograniczenia praw i wolności ze względu właśnie na bezpieczeństwo, zagrożenie bezpieczeństwa. I tu mamy z taką sytuacją do czynienia, więc wydaje mi się, że taka postawa, którą przyjęła opozycja, żeby przeszkadzać we wszystkim, jest postawą bardzo nieodpowiedzialną. To są zarzuty wydumane, niepotrzebne, nieprawdziwe. To są jakieś argumenty wielkiego kalibru, a nie odnoszące się wcale do przepisów tej ustawy. A przecież pamiętamy, jakie spektakle miały miejsce na początku na granicy polsko-białoruskiej w wykonaniu polityków opozycji i niektórych dziennikarzy. Nie wszystkich przecież, niestety mamy tu do czynienia z taką sytuacją, że wszystkich te ograniczenia dotyczą, a nie wszyscy zachowywali się nieodpowiedzialnie, no ale trudno byłoby jakoś wybiórczo przepisy wprowadzać.
Akredytacje za czym, jak to właściwie będzie działać, jak to będzie właściwie funkcjonować, powstaje centrum prasowe, które tworzy Straż Graniczna. To jeszcze na koniec, panie pośle, do Straży Granicznej przejdźmy. Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Panie pośle, na ile taktyka białoruska to jest taka taktyka na wyczerpanie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy, że było wzmożone Morzenie, była Kuźnica Białostocka, były szturmy, była uwaga mediów, a teraz będzie taki cichy, pełzający konflikt, a żołnierze i funkcjonariusze muszą cały czas trwać na granicy, a aura jest coraz gorsza.
No, do końca nie wiemy, jakie są szczegółowe zamysły i plany rządu autorytarnego reżimu Aleksandra Łukaszenki na Białorusi i Kremla. Nie mamy takiego dokładnego rozpoznania, bo nawet i służbom specjalnym jest trudno w szczegółach te plany poznać, chociaż na pewno polskie służby specjalne i służby NATO na ten temat sporo wiedzą, ale jednak no być może nie wszystko, bo ta taktyka też się zmienia ze strony Łukaszenki i Putina w zależności od etapu i wygląda na to, że będzie się zmieniała taktyka, ale nie zmieni się cel. Celem jest destabilizacja obrzeża, granic Unii Europejskiej, a to są granice i terytorium Polski. I tutaj cel na pewno jest dalejsiężny, cel, który ma Moskwa, która realizuje w poszczególnych etapach te swoje zamierzenia. Pamiętamy wydarzenia na wschodzie, pamiętamy słowa, prorocze słowa, jak się okazuje, świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego w tej sprawie. Niestety mamy do czynienia z neoimperializmem rosyjskim, który próbuje realizować swoje cele, badając póki co, na ile będzie jednoznaczna, nie tylko słowna, ale także i w działaniach, reakcja świata zachodniego, NATO i Unii Europejskiej. Myślę, że to tak się właśnie odbywa, a to przesuwanie i zagrożenia wzdłuż granicy Polski i takie zmniejszanie bądź zwiększanie, eskalowanie bądź zmniejszanie tej eskalacji tych działań na granicy, no pewnie jest taką taktyką, natomiast jaka jest strategia, no to właśnie jest pytanie o to, jaki jest ten cel dalekosiężny, ale musimy brać pod uwagę to, że tym celem może być po prostu trwałe zdestabilizowanie sytuacji po to, żeby interesy rosyjskie przesunęły się i wpływy, interesy i wpływy na Zachód.
Powiedział Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. To jeszcze informacja z ostatnich chwil, ostatnich minut. Jelena Ochojska i inni europarlamentarzyści nie wpuszczeni do strefy stanu wyjątkowego, gdzie chcieli wjechać i zrobić konferencję prasową. Widać, że działania, no widać ten spór polityczny co do stanu wyjątkowego ochrony granicy jakby trwał i zachowania jakby się powtarzały. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam.